Miał i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pil. Proszę Państwa, uśmiecham się sam do siebie, dlatego że pomyślałem o sobie jak o tej małpie w klatce, po której prętach przejechał ktoś metalowym drągiem. I te małpy, czyli w tym przypadku ja, się natychmiast wzbudza i się wścieka. No, raz się nie wściekam, ale to na pewno. Na pewno, gdy ktokolwiek wspomina o Chinach i Indiach w jednym zdaniu i robi to szczególnie w ten sposób, że tytuł tego podcastu brzmi Indyjski słoń drażni i goni chińskiego smoka, to dosłownie efekt tego zdania jest dokładnie taki sam, jakby właśnie ktoś przyjechał prętem po metalowych prętach ogrodzenia z małpą, w której to klatce jestem ja. Ja nie mam problemów z tego typu porównaniami. Niech będzie. Po prostu mnie taki jestem i zresztą ci, którzy mnie słuchają na co dzień, doskonale wiedzą, że taki jestem, że dla mnie wystarczy jedno zdanie, jedna myśl, krótka nawet, bardzo krótka, żeby mnie podniecić do myślenia, do mówienia o tym, do przekonywania do moich racji. A mili Państwo, ja dopiero zacząłem słuchać pana doktora Tomasza Okrasy, który jest jakimś tam specjalistą od spraw właśnie, nie wiem jakich, ale przepraszam, ale znaczy na pewno zna się na relacjach, zna relacje indyjsko-chińskie. O! I to jest właściwie najważniejsze. Dopiero zacząłem, jestem w pierwszej minucie, a już nie potrafiłem się oprzeć, żeby Państwu powiedzieć o tym moim stosunku do tego pierwszego zdania, do tego tytułu, czyli Indyjski słoń drażni i goni chińskiego smoka. To wygląda na to, że to nie tylko ja, nie tylko mnie podrażniło to zdanie, albowiem tutaj jest kilka osób, które mają swój jasny stosunek do Chin i Indii. I proszę zwrócić uwagę, jeśli Państwo, znaczy uwagę na... Ja mam nadzieję, że no nie wiem, jak to będzie, czy ja ten felieton zamieszczę. Dobrze by było, żebym zamieścił to. A w tym miejscu, gdzie jest ten podcast, w którym mówi pan dr Tomasz Okrasan. Ale chciałem zwrócić uwagę Państwa na pewne wpisy, pozwolicie Państwo, że przytoczę kilka. Pan Wojciech. Mając doświadczenie pracy z Hindusami, mogę powiedzieć, że ciężko ich zrozumieć. Nie dziwię się Chińczykom. No może nie ciężko, ale trudno. Drugie. Pan Krzysztof Kwaśnicki pisze, bez przesady, kraj, oczywiście chodzi o Indie, kraj, gdzie ludzie srają, przepraszam, na ulicy, nigdy nie dogoni cesarstwa. Nawiasie, znaczy w domyśle chińskiego. A kolejna osoba, Polin, to już przestali srać na ulicach. Chodzi oczywiście o Hindusów. Kolejny, Andrzej 21, 111. Indie to nędza, Indie nigdy nie będą się tak rozwijały jak Chiny. Indie to społeczeństwo kastowe i podziały religijne. Nazywanie Indii największą demokracją to jest żart. No to, a co ja mówię? Od dawna, od zawsze. I teraz kolejna osoba, Milan 13. Indie tak gonią Chiny, jak Polska goni Niemcy. Indie mają demokrację, więc mają burdel, korupcję, chaos i brak planowania. To nie sprzyja szybkiemu rozwojowi. Z kolei inny pan, Bogusław Gajdeczko, napisał: ha, 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 spędziłem całe swoje życie inżyniera pracując z Hindusami i Chińczykami. Moja konkluzja jest dosyć prosta. Hindusi potrzebują swojego Sławoja Składkowskiego, aby zmusić ich do budowania kibli. Aby ktoś taki zmusił ich do budowania kibli. No, mam nadzieję, że Państwo wiedzą, kto to był Sławoj Składkowski II Rzeczpospolitej, u zarania II Rzeczpospolitej. A więc Hindusi potrzebują swojego Sławoja, aby zmusił ich do budowania kibli. No to by na Sławojki. Oto właśnie nazwa, ta właśnie nazwa ze Sławoja. Ten etniczny zlepek, cytuję dalej tego pana, ten etniczny zlepek Hindusów, których trudno nazwać narodem, o czym zawsze mówię, nie nadaje się do rozsądnego samorządzenia poza strefą koruptokracji. To jest ciekawe sformułowanie. Anglicy pozostawili im minę w formie demokracji, do której Indie nigdy nie dorosły, nigdy nie dorosną. Nie mam natomiast zastrzeżeń do Chińczyków. Oni wiedzą, co robią. Tak. Tak, mili Państwo. To są tylko wybrane cytaty z kilkunastu wypowiedzi osób, które zdecydowały się zostawić swój komentarz pod tym podcastem. Czy region pomieści Chiny i Indie? Relacje i konflikty. Mocarz dr Tomasz Okrasa. A jak powiedziałem, ja tego jeszcze nie słuchałem. Na pewno wysłucham, ale to mnie to, tak jak to u każdego starszego pana, to wszystko musi trwać niestety. A więc czy ja to jutro przesłucham, czy pojutrze, ale na pewno przesłucham. Natomiast są pewne rzeczy oczywiste. Ja nie wiem, to był chyba 13 rok, czy już 12, tego nie pomnę. Ale ja już wówczas, u zarania chińskiego kanału informacyjnego, mówiłem Państwu, że różnica w rozwoju, w szybkości rozwoju Chin i Indii jest tak kolosalna i droga, którą przyjęły te dwa kraje, jest tak różna. Droga rozwoju oczywiście. Jest tak różna, że tak właściwie naprawdę trudno to porównywać. No, trzeba by brać pod uwagę kolejne elementy rozwoju jednego kraju i drugiego kraju i jakoś to próbować porównywać. Oczywiście najprościej jest pojechać do Pekinu, czy do New Delhi, czy do Bombaju, czy do Kalkuty, czy do Szanghaju i do Wuhan i samemu wyrobić sobie opinię. No tylko, że to jest powiedziałbym nie tylko proste. Ja bym powiedział, że to nawet jest prostackie. No bo różnica bije po oczach. No po prostu bije. Wali. Wali w mózg. I myślę, że to nie tak się powinno do tego podchodzić. Jak Państwo wiecie, ja kocham Indie, kocham Chiny, ponieważ to jest moja ojczyzna, to jest moja druga ojczyzna. Chciałbym tam umrzeć i to jest. Nie, i nie potrafię być obiektywny. Tak, nie potrafię i koniec kropka. Natomiast Indie to jest miejsce, gdzie kiedyś, wcześniej niż w Chinach, zdarzyły się pewne rzeczy, które wpłynęły na Chiny, na starożytne Chiny. ten wpływ ma miejsce do dzisiejszego dnia. Tym wpływem jest buddyzm. Oczywiście on się radykalnie zmienił na przestrzeni tych kilku tysięcy lat. Naprzód to był buddyzm bardzo wojowniczy. To była zupełnie inna religia niż w tej chwili się ją postrzega. W każdym razie w Chinach ten buddyzm zaimportowany już bardzo dawno, 3000 lat albo i wcześniej do Chin, czy zaimportowany, po prostu on przyszedł. On się rozgościł w Chinach, on był mile widziany, ale on jego pazurki zostały, że tak powiem, stępione. Natomiast strefa kulturowa rozrosła się w sposób nieprawdopodobny. Zapewne dlatego, czy jestem przekonany, iż dlatego, że Chiny były, tak jak kiedyś pierwsza Rzeczpospolita, tym miejscem, do którego lgnęły plemiona pogańskie. Lgnęli ludzie, którzy chcieli mieć do czynienia z wyższą kulturą. Tak myślę, że tak również można rozpatrywać to, co się działo te tysiące lat temu w Chinach, kiedy buddyzm tam przyszedł z kraju już, który coś z sobą, znaczy z kraju. Żadnego kraju przecież nie było Indii. Indie powstały raptem kilkadziesiąt lat temu, po II wojnie światowej, jako kraj. Natomiast to był zlepek państw, państewek, księstw, królestw, które miały wysoką kulturę. I myślę, że wtedy w Chinach, gdy ten buddyzm wszedł w obszar obecnych Chin, czy ówczesnych Chin poprzez Tybet, to właśnie Indie były tym. Myślę, że Indie, to wtedy Indie były tym miejscem, znaczy obszar Indii, nie Indie, obszar zajmowany przez obecne Indie, był tym obszarem, który był wyższy kulturowo od obszaru chińskiego. Zwróćcie uwagę Państwo na to, co ja mówię. No tylko, że to było kilka tysięcy lat temu. A ten buddyzm bardzo dobrze się przyjął w Chinach. Bardzo dobrze się przyjął w Chinach. Myślę, że zresztą do tej pory większość buddyjskich świątyń, kawern, miejsc ważnych, miejsc kultu buddyjskiego w Chinach, no to właśnie buddyzm. To nie jakakolwiek inna religia, to buddyzm. Pamiętajcie Państwo o tym, że konfucjanizm nie był religią. To była pewnego rodzaju filozofia, wewnętrzna rzecz Chińczyków. Natomiast buddyzm był, myślę, że najważniejszą religią cesarstwa chińskiego, taką wiodącą religią cesarstwa chińskiego i w dalszym ciągu największą ilość Chińczyków skłaniających się ku jakiejkolwiek religii stanowią właśnie buddyści. Ponad 100 kilkadziesiąt milionów ludzi. Dlaczego ja ciągle mówię o początku relacji między tymi państwami, jaką rolę odgrywa tutaj w tym kultura. To jest zdanie właśnie z tego miejsca, gdzie Państwo znajdziecie ten podcast. To jest bardzo interesujące. Chiny przez te kilka tysięcy lat, od czasu, kiedy buddyzm tam przyszedł, został zaimplementowany, czy zaimplementował się, po prostu przyjął się wśród części Chińczyków. A ten buddyzm po pierwsze się zmienił, zmieniał się w taki chiński buddyzm. Ja kiedyś gdzieś słyszałem właśnie rozmowę na temat chińskiej odmiany buddyzmu, znaczy chińskiego buddyzmu. A znaczy wpływ Indii. Wpływ Indii. Cały czas używam tego słowa, którego nie powinienem używać, bo to jest anachronizm polityczny. Wówczas nie było żadnych Indii. Te kilka tysięcy lat temu. Wpływ buddyzmu, który przyszedł z obecnych Indii, na życie kulturalne, kulturowe, właśnie kulturowe, nie tylko kulturalne, co kulturowe. Życie kulturowe Chin był gigantyczny, był wielki, był potężny. Myślę, że wpływ po wpływie konfucjaństwa czy konfucjanizmu na Chińczyków, to właśnie buddyzm jest tym obszarem mentalnym, który wpłynął na nich najbardziej. I wpływa w dalszym ciągu. Więc te relacje kulturowe były. Relacje między państwami to już tego, o tym niewiele wiem i myślę, że dowiem się z tego materiału tego pana doktora Tomasza Okrasy. Natomiast ta pałka tam, czyli ten pręt, którym przejechał ten twórca tej rozmowy z panem Okrasą i wpisał, że indyjski słoń drażni i goni chińskiego smoka. To jest oczywiście żart intelektualny. Ja to w każdym razie odbieram jako żart intelektualny, ponieważ indyjski słoń może drażnić Chiny smrodem białych ludzi, który tam został, czyli smrodem Angolii, który tam został w Indiach, smrodem oczywiście intelektualnym, a smrodem, który został w głowach indyjskich elit. Więc tym może tylko drażnić Chińczyków, natomiast no raczej niczym innym nie mogę sobie wyobrazić, żeby Indie mogły drażnić Chiny właśnie czymkolwiek innym niż taką marną podróbką białego myślenia. Natomiast goni, no właśnie, goni, ci goniący Hindusi, Chińczyków, to już jest taki żart, że chyba jednak nie warto o tym nawet mówić. Niemniej jednak, mili Państwo, pamiętajcie o tym, że nawet jeśli coś jest żartem, jeśli przyjmiemy, że jest to jakiś tam żart intelektualny, my tak przyjmiemy, bo zapewne twórca nie miał na myśli tu żadnego żartu, ale my tak przyjmiemy, że to jest żart intelektualny, to warto się z nim zapoznać. Warto przyglądnąć się tym relacjom nawet kulturowym, tylko kulturowym, bo ten pan mówi tylko o sprawach kulturowych, jak rozumiem. Nie ma mowy o współczesnych relacjach politycznych. A szkoda. Ja bardzo chciałbym móc na przykład uczestniczyć w dyskusji ludzi, którzy by mogli mi mnie wspomóc intelektualnie oczywiście w tym problemie, który mam od lat, od przynajmniej 10 lat, mianowicie polegającym na zrozumieniu tego fenomenu wściekłości Hindusów na Chińczyków. Ja Państwu proponowałem wielokrotnie ten mój sposób myślenia, ale być może on nie jest najlepszy, on jest niewart. Więc no właśnie, ale to chciałbym móc prowadzić jakąś ożywczą wymianę myśli z osobą, która by zechciała ze mną rozmawiać i miała inny punkt widzenia, na przykład hinduski punkt widzenia. Tak, to było bardzo fajne. No ale to wszystko w sferze marzeń. Ja Państwu o tym mówię, o tych różnych problemach, o tych znakach zapytania, bo tu są same znaki zapytania. My mamy do czynienia w relacjach chińsko-indyjskich z samymi znakami zapytania. W każdym razie ja mam do czynienia z samymi znakami zapytania, a przecież od początku istnienia kanału mówiłem, że relacje chińsko-indyjskie są jakby krytyczne dla całego świata. Mili Państwo, powtarzam to, co mówiłem 10 lat temu, czy tam 9 lat temu. Jeśli, ale przypuszczam, że jeszcze pisałem o tym w swoim blogu Chiny Widziane z daleka. I odnoszę wrażenie, że pisałem również to wcześniej jeszcze u Pyfla, że jeśli, gdyby te dwa państwa potrafiły umiały znaleźć wspólny język, to przecież my biali, Matko Boska, zostalibyśmy zagonieni w ciągu 10 lat do klatek i nas by oglądali wszyscy inni, a włącznie z Afrykanami, już w klatkach, bo do tego byśmy się nadawali. Proszę nie zapomnieć o tym, że Chiny i Indie to jest prawie 3 miliardy ludzi. A nas, białych, raptem jest pół. No nie, jest koło 800 milionów. Co to jest? My jesteśmy... nie ma sensu. Dobra. A słowem, pytań jest cała fura. I dlatego jak... Gdy usłyszałem, gdy zobaczyłem to zdanie, ten tytuł tego podcastu, to natychmiast to tak jak właśnie ta małpa, po której klatce ktoś przejechał metalowym prętem, się natychmiast odezwałem. Niech tak zostanie. A ja Państwu życzę tego, abyście mentalnie również podchodzili tak jak ja do wielu spraw. Niech każde zdanie, ciekawe zdanie, interesujące, intrygujące, a niech właśnie to stanowi dla Was jakąś podnietę do działania, podnietę do myślenia. Bo przecież jesteśmy ludźmi na tyle, na ile potrafimy myśleć. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.